Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
W ciągu kilkunastu dni dowiemy się, jakie zmiany personalne po 2 latach zajdą w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Rekonstrukcję Rady Ministrów zapowiedziała premier Beata Szydło.
Szefowa rządu poinformowała też, że decyzję omawia z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Zapewniła, że nie czuje się zmęczona i wypalona. W ten sposób prezes Rady Ministrów odniosła się do medialnych spekulacji dotyczących rekonstrukcji rządu.
Wśród ministrów do wymiany część mediów wymienia także samą premier Beatę Szydło, którą miałby zastąpić prezes PiS-u. Premier przypomniała, że umówiła się z Polakami i swoją partią na tworzenie projektu na 4 lata.
Politolog Grzegorz Piątkowski mówił, że w kilku obszarach rząd mógłby pracować lepiej, choć nie ma takiego ministra, który byłby na tyle zły, że musiałby zostać wymieniony. Ekspert nie spodziewa się także zmiany na stanowisku premiera.
Ponieważ prezes Kaczyński świetnie strategicznie całą sytuację zaplanował i nie chciałby, żeby ludzie młodzi, tak jak pani premier, czy część rządu, czy pan prezydent, zostali zastępowani przez starsze pokolenie. I to są ludzie, którzy są pełni energii, świetnie sprawdzają się na swoich stanowiskach. Natomiast pan prezes trzyma pieczę nad generalnym strategicznym powodzeniem dobrej zmiany. Także tutaj nie sądzę, aby pani premier została zmieniona, zważywszy na to, że wszystkie sondaże wskazują na to, że Polakom podoba się styl jej rządzenia, efekty, jakie uzyskuje jej rząd. Jeśli pani premier dzisiaj mówi, że te zmiany będą, natomiast są jeszcze konsultowane, to myślę, że po prostu musimy poczekać na decyzję, bo może jej jeszcze nie być.
16 listopada minie połowa kadencji rządu. Premier zapowiedziała, że wówczas podsumuje pracę rządu i przedstawione będą plany na kolejny rok.
Według medialnych informacji rekonstrukcja rządu obejmie 5 ministrów: infrastruktury Andrzeja Adamczyka, spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, zdrowia Konstantego Radziwiłła, rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i cyfryzacji Anny Streżyńskiej.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie komisja śledcza po raz drugi przesłuchała byłego prezesa spółki Amber Gold Marcina P. Podczas wtorkowego przesłuchania znów pojawił się m.in. wątek lotniczy.
Marcin P. potwierdził, że istniał plan, aby OLT rozpoczęło przewóz osób w ramach Kancelarii Sejmu, Senatu bądź Kancelarii Prezydenta.
Świadek zeznał też, że w całym śledztwie tylko raz był pytany o Michała Tuska. Pytała o niego prokurator tydzień, może półtora po jego aresztowaniu.
Pojawiła się też kwestia finansowania gdańskiego ZOM. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz moim zdaniem mijał się z prawdą przed komisją śledczą, twierdząc, że nie wiedział o sponsorowaniu gdańskiego ZOM przez Amber Gold, zeznał Marcin P.
Ważne jest to, że w 2011 roku zostało to ustalone z prezydentem miasta Gdańska i kimś od finansów. Ja teraz nie powiem państwu kto, bo ja tego maila nie odnalazłem. Było ustalone w ten sposób, że my wpłacamy tą kwotę na konto ZOO i to było za zgodą, jeszcze raz podkreślę, prezydenta miasta Gdańska. A miasto Gdańsk zmienia w tym zakresie budżet, czy w jakiś podobny sposób to robi i przekazuje tą kwotę na konto budżetu celowego ZOO, wybudowanie tego domu gibonów. Czyli w 2011 roku, zgodnie z tym, co przekazał pan Michał Targowski, prezydent Adamowicz wiedział o tym, że Amber Gold będzie sponsorowała ZOO, a nie w 2012, tak jak to wynika z tych maili, tylko rok wcześniej. Moim zdaniem pan prezydent Paweł Adamowicz mija się z prawdą, odpowiadając przed komisją śledczą.
P. powiedział też, że patrząc z perspektywy czasu, mógł stwierdzić, że był parasol ochronny nad Amber Gold, ale on o jego istnieniu w ogóle nie wiedział. Przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wasserman nie ma wątpliwości, że P. był podstawiony.
Do kontroli firmy Amber Gold został wysłany Urząd Skarbowy, natomiast ten wysoko wyspecjalizowany przez kilka miesięcy kontrolował te spółki, które nie podjęły żadnej działalności gospodarczej. To też chyba dobrze świadczy o tym, jakie było założenie. Nie mam wątpliwości, proszę państwa, dzisiaj po przeszło roku przesłuchań, że Marcin P. jest człowiekiem wymyślonym, postawionym, przeprowadzonym przez 3 lata tej działalności, chronionym do końca. Proszę zwrócić uwagę, on nawet temu nie przeczy. Przecież on na pytania o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoje żony, o swoich mocodawców. On wyraźnie odpowiada, że nie będzie, albo odmawia odpowiedzi na dane pytanie.
Marcin P. powiedział, że prokuratura w ogóle nie była zainteresowana współpracą z nim. Nie dążyła do ustalania ról procesowych osób, które były w jego kręgu. Dodał, że funkcjonariusz ABW twierdził, że komisja śledcza do spraw Amber Gold nigdy nie powstanie.
Przypomnijmy, w ramach tzw. piramidy finansowej Amber Gold oszukała w sumie niemal 19 tysięcy klientów na kwotę prawie 851 milionów złotych.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dotyczącym regulaminu wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest częściowo niekonstytucyjna, orzekł Trybunał Konstytucyjny.
W uzasadnieniu wskazano jednocześnie, że samo powołanie przez prezydenta pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie może być przez Trybunał kwestionowane.
Z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów zwróciła się do Trybunału grupa posłów PiS-u w marcu bieżącego roku. Na ich podstawie obecna pierwsza prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf została w 2014 roku powołana na 6-letnią kadencję.
Poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk mówi, że wyrok jest satysfakcjonujący.
Ponieważ pokazuje, że przez już niemal 3 kadencje prezesi Sądu Najwyższego byli wybierani na podstawie reguł, które były niekonstytucyjne. Opisane one były w regulaminach wewnętrznych, a nie w ustawie. I jako konkluzję można powiedzieć tutaj, że niestety troszeczkę jest tak, że szef chodzi bez butów, a sędziowie Sądu Najwyższego nie zwrócili uwagi, czy też może nie chcieli zwrócić uwagę na poważne wady i uchybienia właśnie w procesie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Trybunał Konstytucyjny orzekł także we wtorek konstytucyjność zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara zapisów 3 ustaw o Trybunale Konstytucyjnym z 2016 roku.
Za zgodny z konstytucją uznał m.in. zapis o włączeniu do orzekania 3 sędziów wybranych w grudniu 2015 roku, czego odmawiał były prezes Trybunału Andrzej Rzepliński.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w dalszym ciągu spada. Z danych GUS-u wynika, że we wrześniu wyniosła 6,8%, w sierpniu kształtowała się na poziomie 7%.
W urzędach pracy pod koniec września zarejestrowanych było 1 117 000 osób, miesiąc wcześniej 1 136 000 osób. W ocenie ekonomistów na rynku pracy mamy do czynienia ze stałym trendem.
Profesor Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, zwraca uwagę na dobrą koniunkturę w gospodarce oraz wzrost inwestycji.
Mamy koniunkturę w tej chwili dobrą gospodarczą, bo mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym, czyli rośnie popyt, to między innymi dzięki programowi 500+, no a jak rośnie popyt, no to rośnie produkcja, a jak rośnie produkcja, to wiadomo, że trzeba zatrudniać osoby nowe i tworzyć miejsca pracy. Wygnęły też procesy inwestycyjne, a inwestycje to mają właśnie to do siebie, że mają taki efekt mnożnikowy. Pobudzają właśnie zamówienia, kooperacje. Także to wszystko się dodaje, jest taki efekt synergii, który powoduje, że bezrobocie maleje.
Ekspert nie wykluczył, że na spadek liczby bezrobotnych może mieć także wpływ wychodzenie z szarej strefy. Jak dodaje, sprzyja temu uszczelnienie systemu podatkowego.
Według Eurostatu bezrobocie jest jeszcze niższe. Z ostatnich danych Unijnego Urzędu Statystycznego za sierpień wynika, że stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 4,7%. Bez pracy pozostawało 812 tysięcy osób.
Rusza ogólnopolska kampania edukacyjna Stop Smog.
Celem akcji jest podnoszenie świadomości ekologicznej, zwłaszcza w kontekście problemu zanieczyszczania powietrza przez smog.
W internecie, mediach społecznościowych oraz prasie pojawią się informacje dotyczące problemu zanieczyszczenia powietrza. Chodzi o pokazanie tego, co może zrobić każdy z nas, aby walczyć z tym zjawiskiem. Kampania Stop Smog ma wskazać, jakie konsekwencje dla zdrowia ma właśnie smog. W ramach akcji przedstawiony zostanie katalog codziennych zachowań, które przyczynią się do realnej poprawy sytuacji. Istotnym zadaniem jest walka z niską emisją. Chcemy pokazać, że tę walkę można wygrać, mówi wiceminister środowiska Paweł Sałek.
Istnieje możliwość spalania paliw stałych, dobrych gatunków węglów, także biomasy, do tego, ażeby ta emisja była mniejsza, nie powodowała występowania zjawiska smogu. To jest materiał edukacyjny, który ma pomóc mieszkańcom ku temu, ażeby w sposób odpowiedzialny i w sposób wyedukowany mogli pożytkować paliwa stałe.
Współorganizatorem kampanii Stop Smog jest Instytut Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dr Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Środowiska, wskazuje: planujemy dotrzeć do jak najszerszego grona Polaków.
I żeby każdy Polak wiedział, co on może zrobić sam w zakresie smogu. Z naszych badań i monitoringu prowadzonego m.in. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że teraz problem smogu to nie jest problem zanieczyszczeń przemysłowych, bo z tym sobie już Polska poradziła. Mamy tutaj duże sukcesy w zakresie ograniczania emisji. Natomiast mamy problem właśnie z ogrzewaniem naszych domów i mieszkań. Tutaj jest największy problem. I kwestie dotyczące emisji transportowej. To w zależności od tego, w jakich obszarach mówimy, o jakich miejscach mówimy. Smog zazwyczaj jest zlokalizowany i go identyfikowany identyfikujemy, że on jest połączony jakby ze tkanką miejską i to są zazwyczaj duże miasta, również małe i średnie.
Problem smogu nasila się w Polsce zazwyczaj wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Wicepremier, minister energii i rozwoju Mateusz Morawiecki poinformował, że na walkę z tym zjawiskiem przeznaczone zostaną środki pozyskane z opłaty za torebki foliowe, która wejdzie w życie od 1 stycznia. Chodzi o wsparcie najuboższych w wymianie pieców na te przyjazne środowisku. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Przebywający z oficjalną wizytą w Helsinkach prezydent Andrzej Duda opowiedział się za konsekwentną polityką sankcji wobec Rosji.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego mówił o tym po spotkaniu ze swoim fińskim odpowiednikiem. Rozmowa obu polityków dotyczyła m.in. bezpieczeństwa, konfliktu na Ukrainie i polityki wobec Rosji.
Fiński prezydent mówił o drobnym postępie w relacjach z Moskwą. Przekonywał też, że nasze bezpieczeństwo w Europie zależy od tego, jak dużo Polska i Finlandia są w stanie zrobić razem.
Obaj prezydenci rozmawiali też o polityce sankcji wobec Rosji. Andrzej Duda podkreślał, że w tym zakresie stanowiska obu krajów są zbieżne.
Chcemy prowadzić do tego, żeby nie tylko te konflikty zbrojne, które są, zniknęły, ale także, żeby zapobiegać tym, które mogą powstać w przyszłości. I tutaj konsekwentnie realizowana polityka sankcji wobec Rosji na pewno ma istotne znaczenie. Tutaj cała polityka sankcji musi zmierzać do tego, żeby po pierwsze Rosja wycofała się całkowicie z konfliktu w Ługańsku i Doniecku, który sprowokowała. Po drugie, żeby wycofała się z okupacji Krymu. No i generalnie, żeby zaprzestała takiej imperialnej polityki.
W swoim oświadczeniu prezydent Andrzej Duda podkreślił też, że Polska i Finlandia związane są wieloma więzami i interesami. Należą do wspólnoty Morza Bałtyckiego, Unii Europejskiej i wspólnoty budowy bezpieczeństwa wolnych państw Zachodu.
Oficjalnie wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki w Helsinkach rozpoczęła się we wtorek przed południem. Tego dnia najwyższy przedstawiciel państwa polskiego spotkał się też m.in. z przewodniczącą fińskiego parlamentu.
A w środę polski prezydent uda się m.in. do bazy wojskowej w Santa Hamina.
Przy sprzeciwie m.in. Polski i Węgier państwa Unii Europejskiej przyjęły stanowisko w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych. Zmiany dotyczą zaostrzenia zasad wysyłania osób do pracy za granicę.
Polska, która ma jedną z największych flot transportowych w Unii Europejskiej, walczyła, by dyrektywa nie odnosiła się bezpośrednio do transportu. Jednak w przyjętym w Luksemburgu kompromisie nie ma zapisów wyłączających ten obszar z dyrektywy.
Zgodnie z przyjętym stanowiskiem państwa będą miały 3 lata na wdrożenie nowych przepisów, a firmy będą mieć 4 lata na dostosowanie się do nich.
Okres delegowania ustalono na 12, a nie 24 miesiące, jak chciała Polska, przy czym będzie można wystąpić w określonych przypadkach o dodatkowe 6 miesięcy.
Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że ostateczna wersja porozumienia nie odpowiada oczekiwaniom polskim. Przyznała też, że jest zawiedziona brakiem jednomyślności Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie.
Tak się w polityce zdarza i takie sytuacje mnie już bardzo nie zaskakują. Biorę to pod uwagę, że problem delegowania pracowników w największym stopniu dotyczy nas i polskich firm transportowych, ale też wyraźnie mówiliśmy, że dzisiaj bój nie dotyczył tylko polskich przedsiębiorców, tylko tak naprawdę dotyczył swobody świadczenia usług i konkurencyjności wszystkich transportowych unijnych firm, które stracą na konkurencyjności, bo jest to rozwiązanie, które myślę, że uderza w tą konkurencyjność.
Dyrektywa o pracownikach delegowanych to jest koniec Unii Europejskiej, ocenił Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15.
Ponieważ Unia Europejska do niedawna jeszcze, ostatkiem sił jeszcze, opierała się i opiera na pewnych fundamentalnych wartościach, swobodach przepływu, na przykład właśnie pracowników. Zatem jeżeli dyrektywą likwiduje się swobodę, w oparciu o którą w ogóle Unia Europejska powstała, to jest to koniec Unii Europejskiej.
Czechy i Słowacja, wchodzące w skład Grupy Wyszehradzkiej, poparły kompromis uzgodniony przez większość unijnych krajów. Przeciwne porozumieniu były Polska i Węgry, ale także Litwa i Łotwa. Od głosu wstrzymały się Wielka Brytania, Irlandia i Chorwacja.
Głosowanie poprzedziły kilkunastogodzinne negocjacje. To jeszcze nie koniec prac nad zapisami nowelizacji dyrektywy. Teraz swoje stanowisko musi przyjąć Parlament Europejski.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.